Czytany dzisiaj po raz kolejny. Myślałem nad tym, co Jezus Chrystus tutaj zaznaczył, ale z pozycji woli człowieka. Wolą faryzeusza było to, żeby Jezusa Chrystusa zaprosić do siebie. I zaprosił on, ten faryzeusz zaprosił Jezusa Chrystusa do siebie, aby mógł być u niego, żeby mógł skorzystać z jego gościny. No i należałoby powiedzieć, wspaniały faryzeuszu, wspaniała była Twoja wola. Zaprosiłeś Pana Jezusa Chrystusa, już naprawdę dokonałeś tego, co można było dokonać najlepszego. Jesteś naprawdę kimś wspaniałym. No, samego Chrystusa zaprosiłeś. Ale przyszła też właśnie ta, tutaj czytamy, pewna kobieta z tego miasta. Dowiedziała się, że tam Jezus Chrystus jest, zasiada przy tym stole, tego faryzeusza. Przyniosła ten alabastrowy słoik i stanąwszy z tyłu, czytamy, u jego nóg zapłakała. Zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ona również miała wolę. Jej wolą było namaścić nogi Pana Jezusa Chrystusa. Jej wolą było oddać Jezusowi Chrystusowi chwałę. Jej wolą było oddać Mu wdzięczność za to, że jest tym Panem. Ona rozpoznała w Nim Zbawiciela. Ona rozpoznała w Nim rzeczywiście Wyzwoliciela. I teraz mamy dwie wole człowieka. Jednego, który zaprosił. I moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, wielu wola jest taka, że zaproszą Pana Jezusa Chrystusa i rzeczywiście gotowi są nawet usiąść z Nim do stołu. Nie muszą się wykazywać wielką pokorą. Nie muszą się wykazywać wielkim uniżeniem. Oni są dumni z tego, że Jezusa Chrystusa zaprosili do siebie, że nawet Go goszczą. Albo być też woli tej niewiasty, uniżonej niewiasty. Wcześniej, gdyby jej kazano pewnie to robić, gdyby ją zmuszano do niego, podejrzewam, żeby była straszna walka, stawiałaby niesamowite opory, żeby komuś całować stopy, żeby zlewać je, jak tu jest, łzami, włosami swojej głowy wycierać więcej. Alabastrowy słoik olejku przynieść, żeby tak namaścić Pana. Ale to dokonało się w jej sercu coś więcej niż tylko to, co sobie pomyślał faryzeusz. Dokonało się w jej sercu wspaniała przemiana. Dokonała się w jej sercu potrzeba zbliżenia do Jezusa Chrystusa. Potrzeba dotknięcia Jego stóp. Ona mogła uczynić to, o czym też psalmista już pisał w psalmie drugim, aby pocałować te stopy. Ona mogła to uczynić. Kochani, ona mogła doświadczyć czegoś naprawdę wspaniałego, cudownego. Całować stopy Jezusa Chrystusa. Ale żeby tak się stało, to naprawdę musiała dokonać się przemiana serca. I mamy naprawdę bardzo silne, dwa bardzo silne obrazy. Człowieka, który poszedł po powierzchni. I za chwilę widzimy, widząc to, mówi sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kto i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. On cały czas ma własną sprawiedliwość. On nie tyka tamtego, on nie tyka tego. A tutaj kobieta, która już nie ma własnej sprawiedliwości wcale. Ona wie, że potrzebuje bardzo Jezusa Chrystusa, nie jest godna niczego więcej, aby tylko dotknąć Jego stóp, aby móc je ucałować. Te stopy wdzięcznością obdarzyć za to, że chodzą po tej ziemi, za to, że stąpają stopy Zbawiciela po tamtej ziemi, za to, że przyszedł na tą ziemię. Ucałować te stopy, je namaścić. Wiecie, to jest coś naprawdę więcej niż takie po prostu sobie myślenie. My wiemy dobrze, można sobie myśleć o cały czas o sobie, o swoim mniemaniu. Można myśleć, ale jeśli nie ma pełnej pokory, jeśli nie ma pełnego uniżenia, jeśli nie ma rzeczywistego wycofania się, całkowitej śmierci własnego ja, własnej samowoli, to człowiek staje się w pewnym momencie nieuniknienie właściwie. Staje się człowiekiem sprawiedliwym. tym, który oczywiście, tak jak już powiedziałem wcześniej, zaprosił Pana Jezusa Chrystusa, nawet więcej, zasiada z Nim do stołu, ale On ma własną sprawiedliwość. On nie uczyniłby więcej, bo rzeczywiście już uważał, że i tak wiele zrobił. A co dopiero jeszcze taka osoba, żeby go dotykała, żeby gdyby on wiedział od razu, jaki szybki osąd. Zobaczcie, taka też jest różnica. Ci, którzy tylko zaprosili Jezusa Chrystusa, tak tylko powierzchownie. Ci, którzy nawet, można powiedzieć, tak sobie idą po powierzchni, oni bardzo szybcy są do krytyki. Oni bardzo szybcy są do krytyki tych, którzy rzeczywiście chcą się zbliżyć do Jezusa Chrystusa bardzo mocno, bez już znaczenia, co pomyślą inni. Wiecie, czy my dzisiaj jesteśmy wyzwoleni z tego, to jest jeszcze jeden aspekt, czy jesteśmy wyzwoleni z myślenia, co pomyślą inni, zastanawiania się, co pomyślą inni, czy rzeczywiście jesteśmy tak zdeterminowani, aby tak zbliżyć się do Jezusa Chrystusa. Niech sobie myślą, co chcą, ja chcą, ale chcę poznać Cię, Jezu, chcę zbliżyć się do Ciebie, chcę Cię uczcić, chcę Cię uwielbić, bo jesteś moim wyzwolicielem, moim zbawicielem. Ty mnie zbawiłeś, Ty mnie uwolniłeś, wiem, kim jesteś dla mnie, dlatego nie wstydzę się więcej. Gotów jestem paść Ci do nóg, całować. Wiem, oczywiście dzisiaj fizycznie, ale wiecie, tego nie zrobisz w stronę swojego Pana. Ale kiedy rzeczywiście jesteś uniżony, kiedy przyjmujesz całkowicie Jego wolę, kiedy przyjmujesz całkowicie Jego prowadzenie, kiedy mówisz już nie ja, nie moja wizja chrześcijaństwa, nie ja, nie moje zachcianki chrześcijańskie, nie moje patrzenie moich oczu, nie słuchanie moje, moich uszu, ale to tylko co Ty, tylko Ty. Wiecie, Paweł powiedział taką jedną rzecz, tak bardzo istotną w liście do Galacjan, w 2 rozdziale. I tutaj czytamy od 18 wersetu, 2 rozdział od 18 wersetu. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I tutaj się zatrzymamy. Zobaczcie, Jezus Chrystus, ta kobieta zobaczyła właśnie w tym Jezusie Chrystusie nadzieję na swoje życie. Ona zobaczyła w tym, że ona już nie chce dalej być tą grzesznicą. Ona potrzebuje oczyszczenia. Ona potrzebuje czystości właśnie przychodzącej od kogoś, kto jest czysty. Ona mogła patrzeć na faryzeuszy. Ona mogła widzieć wielu faryzeuszy, wielu uczonych w piśmie, wielu sadyceuszy. Ona mogła patrzeć na nich. Ona widziała w nich nieczystość. Ona wiedziała, że oni są też ludźmi, którzy nieczystość mają na swoich dłoniach. Mówią o sprawiedliwości, a tymczasem wewnątrz są tymi grobami pełnymi śmiercionośnych kości, tego wszystkiego, tej całej złości, przewrotności. Ona wiedziała to, a tutaj spotkała się z Jezusem Chrystusem. Tu spotkała się z Mistrzem. I coś się z nią stało. Czytamy o wspaniałej społeczności. Już tutaj czytamy o wspaniałej społeczności tej niewiasty ze swoim Zbawicielem. Chrystus nie odganiał jej od siebie, nie odpędzał. Nie mówił jej, brudne mam stopy, odejdź kobieto. Widzisz, jakie mam zakurzone. On widział serce tej kobiety. On widział jej wdzięczność. On widział jej ogromne, zakochane już serce w tym, który zobaczyła, jest czysty. Wiecie, czy my dzisiaj, naprawdę to jest pytanie, jesteśmy tymi, którzy już pozostawili wszystko, żeby tylko zbliżyć się do Jezusa Chrystusa, żeby bez względu na to, ile by było naprawdę ludzi. Wielu dzisiaj jest na tej ziemi, którzy nawracają się, i to ze smutkiem, naprawdę trzeba stwierdzić, i którzy mówią, no tak, ja już Pana Jezusa Chrystusa mam przy stole. Ja, wiesz, tego nie czynię, tamtego nie czynię, z grzesznikami nie zasiadam, nawet nie pozwalam się im dotykać, ja żadnego grzechu już nie mam. Ja jestem sprawiedliwy. A jednak nie Chrystusowi nie o to chodziło. Chrystusowi nie o to chodziło. W innym Ewangelii czytamy to jeszcze bardziej rozszerzenie. Chrystusowi chodziło o to, żeby człowiek doznał, jak bardzo go potrzebuje. Żeby człowiek doznał rzeczywiście z jednej strony swojego brudu, swojej nieczystości, miał świadomość tego, jak jest z drugiej strony zupełnie jak Chrystus, jak jest odmienny od tego czystego, świętego Pana Jezusa Chrystusa, jak bardzo go potrzebuje. Wiecie, jest jedna sprawa też w życiu chrześcijanina. Chrześcijanin nabywa, naradza się na nowo. Wspaniała rzecz się dokonuje, cudowna rzecz się dokonuje. Człowiek przychodzi do Jezusa Chrystusa, oddaje Mu swoje życie. I to, co czytamy tutaj w liście do Galacjan, albo rzeczywiście będzie się tego trzymał, że oddał i że już nie żyje On, lecz Chrystus jest w tym życiu, rzeczywiście wola Chrystusa, już nie człowieka, albo będzie wracał do swojego myślenia, że mi wolno to, mi wolno tamto. Wiecie, gdybym dzisiaj dziecku pozwolił brać wszystko do ust, i wiemy, że tak dzieci małe robią, biorą wszystko do ust, ale czujność i trzeźwość rodzica polega na tym, że patrzy nieustannie na to dziecko i nie mówi: tak, dziecko, podkłada mu jeszcze może coś ostrzejszego, żeby wzięło do swoich ust i się śmieje. Jakże głupi to byłby rodzic, który by tak czynił. Rodzic mówi: nie wolno, tego ci nie wolno, nie wkładaj tego do ust, możesz sobie zrobić krzywdę, możesz się zadławić, możesz nawet stracić życie. I wiecie, tak ludzie dzisiaj myślą, że sobie mogą brać wiele rzeczy. Oglądać sobie wiele rzeczy, słuchać sobie wiele rzeczy. Po raz kolejny miałem ostatnio kontakt z pewną osobą, która sobie znowu bierze kolejne rzeczy i myśli sobie: można, mi wolno, bo ja mam dostęp do tego i ja będę robił, co mi się podoba, bo tak rozumiem. Właśnie. Bo tak już dzisiaj rozumiem Chrystusa Jezusa. I człowiek naprawdę, zamiast patrzeć w Słowo Boże, jaki rzeczywiście jest Jezus Chrystus i co mi wolno, kiedy patrzę na Jezusa Chrystusa, to rzeczywiście ten człowiek byłby jakże bezpieczny, jakże wielu momentów by uniknął, jakże wielu niebezpieczeństw by uniknął. A tak się pchają ludzie w niebezpieczeństwa, a później mówią, że pokaleczony jestem, rozsypało mi się życie jeszcze bardziej, powalony jestem, jeszcze bardziej mi to wszystko dokucza, nie potrafię sobie z tym poradzić. Naprawdę, ludzie dzisiaj sięgają i nie znając Chrystusa, myślą, sięgają do brudów, do różnych dziwnych nauk, naprawdę do różnych dziwnych ludzi, którzy mają niby mówić o Jezusie Chrystusie, niby go pokazywać, a w rezultacie swoją całą postawą, swoim mówieniem i tym, co robią, zaprzeczają świętości Jezusa Chrystusa, zaprzeczają Jego krzyżowi. Wiecie, to jest kolejna rzecz. Albo człowiek naprawdę oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, albo pęta się jeszcze i myśli sobie, że naprawdę Jego sprawiedliwość pozywa go do tego i pozwala mu na to, żeby mógł sobie robić, co mu się podoba. I tacy byli faryzeusze. I dlatego jest taki silny kontrast później był. I dlatego tak mocno oni się wzburzyli, kiedy poszedł Jezus Chrystus do w rezultacie grzeszników, celników, do tych, którzy oni patrzyli na nich z obrzydzeniem, mieli ich w nienawiści, podejrzewam, że nawet takiej świętej oczywiście by nazwali, że jak tak można, jak to jest w ogóle możliwe, my ich w życiu byśmy nie dotknęli, my byśmy koło nich nie przeszli nawet metra, dwóch metrów. Chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że do takich przyszedł i tacy go przyjęli. I ten dał moc stać się dziećmi Bożymi, dlatego że tacy uwierzyli, że On jest Synem Bożym. I przez to właśnie otrzymali, jak czytamy w tym pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, moc od samego Boga. Moc, wiarę od samego Boga, aby rzeczywiście pójść za tym Jezusem Chrystusem. Naprawdę to jest wybór każdego z nas. I w rezultacie taka rzecz, tym bardzo silna rzecz z tym związana. Jeśli masz wybór w swoim sercu, aby iść za Jezusem Chrystusem, rzeczywiście tak pójść za Nim, tak naprawdę pójść za Nim, to sam Duch Święty będzie cię prowadził przez pełną pokorę i uniżenie. Przez uniżenie i przyjęcie całkowicie Jego woli, już nie swojej. Ale jeśli myślisz sobie, że możesz naprawdę mieć jeszcze ciut swojej woli, to bardzo często później wrócisz całkowicie do swojej woli. Może na początku to będzie subtelne, kawałek po kawałku, ale później będzie to całkowicie wola człowieka. Zakończy się to gniewem ludzkim, ocenia krytyką tych ludzi, którzy wyszli dalej, złością, nienawiścią i tak dalej. I to się dokonuje na przestrzeni wieków. To nie było tylko kwestią wtedy tego pobytu Jezusa Chrystusa na tej ziemi. To się przez wieki dokonuje. Ludzka wola prowadzi do grzechu. Samowola prowadzi do grzechu. Owocem samowoli będzie grzech. Będzie grzech złości, nienawiści, gniewu, przewrotności. Ołomnierzenie zawsze będzie prowadziło do przybliżenia się w relacji z Jezusem Chrystusem. I tak właśnie cały czas człowiek. Niestety jest tak też na tej ziemi, że się rzeczywiście zmaga, ale tam, gdzie już przyjmuje swoją wolę, to jest każdy dzień. Wiecie, my lubimy jako ludzie naprawdę mieć swoją wolę. My lubimy jako ludzie mieć coś, co my, o czym my będziemy stanowili. I diabeł dlatego dobrze o tym wie. Dlatego podchodzi nieustannie i tak jak tutaj słyszeliśmy, jak lew ryczący ryczy. No co, sam nie potrafisz o sobie już teraz decydować? Sam już nie potrafisz tak stanąć i ze mną się zmierzyć? Potrzebujesz tego Jezusa Chrystusa? Taki jesteś słaby? Potrzebujesz tak uniżenia? Nie możesz odpowiedzieć tym samym? Taki jesteś słabeusz? No i oczywiście ci, którzy nie stoją mocno i nie naprawdę nie są u stóp Jezusa Chrystusa, ci podnoszą się bardzo szybko i w swojej zarozumiałości, cielesności próbują zawalczyć z diabłem. Ich diabeł wprowadza, oczywiście szybko obkręca ich i prowadzi w stronę chrześcijan. Prowadzi w stronę dzieci Bożych, że oni idą później już nawet, wiemy dobrze, nie przeciwko diabłu, lecz przeciwko tym, którzy są gorliwi, prawdziwie uniżeni w Jezusie Chrystusie. I tutaj właśnie jest ten obraz, wyraźnie postawiony obraz. Dlatego a propos tego jeszcze odbudowywania, chciałem przeczytać taki jeden fragment z Księgi Jozuego. Jak wiecie, znana nam bardzo dobrze historia, wiecie o tym, że Jerycho zostało zburzone, ale kiedy jeszcze ono zostało w rezultacie zburzone, kiedy to się dokonało, tutaj czytamy w 6 rozdziale Księgi Jozuego, w 26 wersecie, w tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramę. I był Pan Jozue, a wieść o nim rozeszła się po całym kraju. Wyraźnie widzimy, Bóg powiedział, przeklęty będzie każdy. I oni mieli przysięgać przed Bogiem. To, że to słyszą, mieli wyraźnie zaznaczyć, że to słyszą, że tak jest Boże postanowienie. Wiemy dobrze, że na to było obłożone klątwą miasto. Jaki jest stary człowiek? Czy nie jest przeklęty? Czy nie jest całkowicie obłożony klątwą w oczach Bożych? Czy nie jest tym, który rzeczywiście spowodował przez swoją przestępczość, przez wszystkie swoje grzechy, śmierć Bożego Syna? Czy nie z powodu tego przekleństwa musiał umrzeć Jezus Chrystus? My wiemy dobrze. Właśnie z powodu tego, z powodu starego człowieka musiał umierać Jezus Chrystus. Dlatego jakże nędzny jest człowiek, kiedy odbudowuje to, co zostało zburzone, to, co Bóg krwią swojego Syna Jezusa Chrystusa zapłacił, aby zostało zburzone, aby umarło już całkowicie. Dlatego o tym właśnie to się tak silnie łączy z tym Galacjan, z tą śmiercią, z tym całkowicie śmiercią starego człowieka. I dlatego to się bardzo silnie łączy z naszym życiem. Prawdziwi chrześcijanami dzisiaj są ci, którzy umarli już dla siebie. Reszta to udawacze. Albo też są jeszcze też ci, którzy naprawdę mają w swoim sercu to noszą, chociaż sobie nieraz z tym nie radzą, ale Pan widzi ich pragnienie, że już nie chcą żyć oni, ale chcą, żeby żył w nich Chrystus. To jest jeszcze oczywiście, oni należą do tego grona, do których Bóg okazuje zmiłowanie, bo zna ich pragnienie, zna dążenie ich serca. Ale pośród tego wszystkiego naprawdę, co dokonuje się na tej ziemi, to nie będzie wielkie grono. Nigdy nie było ich wielu. Nigdy nie były ich tłumy. To byli raczej ludzie, którzy rzeczywiście byli tą garstką, tą maleńką trzutką, o której powiedział Jezus Chrystus. I dlatego też pytanie kieruje się do każdego z nas. Czy chcemy być tym tą trzutką Jezusa Chrystusa, która naprawdę już umarła. Umarła całkowicie dla siebie, dla swojego wizerunku, dla swojego imienia, dla swojego bogactwa, dla swojej sławy, dla czegokolwiek, co miałoby być związane ze starym człowiekiem, co miałoby go wzbudzić do tego, żeby ten stary człowiek znowu poczuł się lepiej, czy jesteśmy martwi. Wiecie, to jest zwycięstwo Jezusa Chrystusa, właśnie to jest wspaniałe. Nikt inny nie mógł tego uczynić. Byli ludzie naprawdę, którzy potrafili umartwiać się bardzo mocno, chłostać się, robić różne rzeczy, mieszkać gdzieś tam na domkach, jakichś palach, ale nie potrafili nigdy tego uczynić, bo to jest jedynie w Jezusie Chrystusie. Jedynie Chrystus może uczynić to z nami, żebyśmy byli martwi. Dlatego mówi, jak ja umarłem, tak może każdy, kto przyjdzie i przyjmie z wiarą ten krzyż, przyjmie z wiarą to, co uczyniłem tam, to, co się tam dokonało przeze mnie, ten będzie mógł tak samo pójść w moje ślady. I właśnie to jest ten obraz. To jest wtedy, że ten człowiek rzeczywiście staje i mówi, już nic dla mnie, już nic dla mojego imienia, nic dla tego, żebym cokolwiek miał wziąć dla siebie. Zachowaj mnie, Panie Jezu, żebym cokolwiek miał wziąć dla siebie. Wiecie, to ten czas dzisiejszy, tak jak mówiliśmy, możemy już nieraz słyszeć. Niektórzy to słyszą kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat. Ten czas, w którym żyjemy, jest czasem, w którym dokonuje się naprawdę przesiew. Ludzi, którzy naprawdę chcą iść za Jezusem Chrystusem i na tych, którzy podział się dokonuje, na tych, którzy chcą iść za Jezusem Chrystusem i na tych, którzy chcą jeszcze do Jezusa Chrystusa cały czas dołożyć coś, coś od siebie, którzy w rezultacie jeszcze tak nie chcą umrzeć, bo podoba im się to życie, to ciało, podobają się sami sobie, podoba im się ta ziemia, podoba im się wiele rzeczy jeszcze na tej ziemi. W rezultacie nie chcą umrzeć. Chwała Panu naszemu za to, że On właśnie tak jak czytamy, nie mówił Ojcu nic takiego. I tu chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana, z Ewangelii Łukasza jeszcze, z 22 rozdziału. Doświadczenie Jezusa Chrystusa w tym ogrodzie, kiedy przed swoim pojmaniem woła do swojego Ojca, mówiąc, 42 werset tego 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, czytamy, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I tutaj widzimy wyraźnie, Jezus mówi, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. On wie, co ma przyjąć. On naprawdę wie, co ma przyjąć. Wie, co na Niego za chwilę przyjdzie. On wie, jak Go potraktują. On wie, że będzie musiał z powodu naszych grzechów rozłączyć się z Ojcem. Ale On mówi, nie moja wola, lecz Twoja. On nie chce swojego życia. On nie chce swojego imienia. On nieustannie i teraz przy największej próbie o życie, walki o czy zechce umrzeć, czy nie, wygrywa i mówi, gotów jestem, Ojcze, umrzeć. Taka jest Twoja wola. Mam umrzeć. Mam być rozłączony z Tobą. Niech się stanie Twoja wola. Wiecie, to Chrystus powiedział, kto pójdzie za Nim, ten będzie tak samo musiał dokonywać tych zdecydowanych wyborów. Ale chwała naszemu Panu za to, że On dokonał tego wyboru, żeby nam pomóc w naszych wyborach. Że On naprawdę tego od nas też oczekuje, żebyśmy tylko się Go słuchali. Od Niego czerpali. A wtedy rzeczywiście będziemy dokonywali wyborów. Tam będzie śmierć. I wiecie, im więcej będziesz szedł za Jezusem Chrystusem, jeszcze jedna taka rzecz. Im więcej będziesz szedł za Jezusem Chrystusem i faktycznie wchodził w tą śmierć, nie dziw się, że będziesz miał wrogów w chrześcijaństwie. Nie dziw się tym, którzy będą próbowali Cię wprowadzić w jakieś odstępstwa, jakieś intrygi, jakieś rzeczy. Nie dziw się temu. Dlatego, że diabłu strasznie nie pasują. Ludzie, którzy poszli, weszli w śmierć, gdzie już nie żyją oni, ale żyje w nich Chrystus, bo On wie dobrze, że to są ci, którzy mają moc w swoim Panu. To są ci, którzy mogą i czyniąc wolę Bożą, czynią ją i są dla Niego największym zagrożeniem na tej ziemi. Naprawdę, to są ci, których diabeł wie dobrze, że musi strasznie zwalczać, najlepiej pozabijać. Bo wie dobrze, że to są ci, którzy naprawdę, nie tylko, nie dość, że sami idą, ale jeszcze pociągają innych tym Jezusem Chrystusem. Pociągają innych oddaniem dla Jezusa Chrystusa, życiem dla Niego. Wiecie, to właśnie to jest, na tym polega chrześcijaństwo. I chwała Panu naszemu za to, że ci, którzy to rozumieją, ci wiedzą dobrze, że tak będzie, że będą mieli tych wrogów. Wiedzą dobrze, że wchodzą na pole bitwy, gdzie nie będzie kołysanek im śpiewanych, gdzie nie będą kwiatów im sypać pod nogi. Wręcz przeciwnie, wielu będzie ich próbowało z wszelką ceną zniszczyć, zdjąć z tego pola bitwy, zabijając. Albo słowami, jeśli można, to i fizycznie. Ale dzisiaj bardzo często próba pierwsza i taka bardzo silna, to jest słowna, żeby tylko zabić, żeby tylko pokazać człowiekowi, że zobacz, do jakiego miejsca cię doprowadzę, chcesz? To ja ci pokażę, gdzie jesteś. Chwała naszemu Panu za to, że Chrystus sam ochrania takich, którzy weszli za Nim w ślad, którzy weszli w ten bój, sam Chrystus osłania. I wtedy oni, wołając Chrystusa Jezusa, stają w tym samym doświadczeniu, można powiedzieć, które On miał tutaj na tej ziemi, w sensie niewielkości, ale w sensie tej bitwy o to, żeby oddać się całkowicie, i zwyciężają. I wiecie, to jest właśnie wspaniałe, kiedy widzi się później takich ludzi, że oni już nie żyją dla swojego imienia. Oni już naprawdę nie żyją dla siebie. I to są prawdziwi chrześcijanie. Dlatego jeśli widzisz faryzeusza, który mówi, ja już to zrobiłem, ja już to dokonałem, ale nie widzisz w nim rzeczywistej pokory, to módl się za taką osobą, bo już wiedz dobrze, że to jest człowiek, który ma bardzo duży problem. Bardzo duży problem i będzie miał coraz większy problem z krytyką, z wysokim mniemaniem o sobie, z bardzo szybkim osądzaniem. Ale kiedy widzisz Boże dziecko uniżone, pokorne, zdeterminowane, bo kiedybyś próbował zatrzymać tą niewiastę, gdybyś próbował jej powiedzieć naprawdę z boku, co robisz, co wyrabiasz, ona by robiła to dalej. Ona była stanowcza. Ona była zdecydowana. Ona wiedziała, czego chce. Dlatego chwała Panu naszemu. To wszystko pochodzi od Niego. Stanowczość, zdecydowanie w tym, co dobre, w tym, co święte, co czyste, pochodzi też od Niego. Więc jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to wiesz dobrze, musisz być stanowczy. Chcesz uczynić dobro, chcesz poznać swojego Pana, chociażby cię próbowali zatrzymać siłą, ty już wiesz, czego chcesz w swoim życiu. Chcesz naprawdę być blisko Chrystusa. I jak właśnie też czytamy później o Marii właśnie, która siadła u stóp Jezusa Chrystusa, usiadła u Jego nóg i słuchała tego, co mówi Jezus Chrystus. Znowu widzimy uniżenie. Kolejną uniżoną, można powiedzieć, uniżony przykład. Wspaniały uniżony przykład uniżenia przed Jezusem Chrystusem. Dobrze być uniżonym u tego mistrza. Można wiele skorzystać. A dumnym i zarozumiały nie zrozumie Chrystusa. Naprawdę. Nie pozna z Chrystusa. Bo cechą mistrza, taką jednym właśnie z jego wspaniałych atrybutów, to jest właśnie pokora wobec Ojca. Uniżenie wobec Ojca. I właśnie to tym obdarza, chce obdarzać nas, chce, abyśmy takimi byli, aby świat poznał, że to, czego nie ma władca tego świata ciemności, to ma Chrystus i hojnie tym obdarza, Boże dzieci. I wtedy rzeczywiście taki człowiek, ona, zobaczcie, jeszcze jedną taką rzecz zobaczyłem dzisiaj, że ona nie kłóci się z tym człowiekiem. Ona nie próbuje udowodnić, że wcale nie jest taka zła. Ona nawet gdyby wtedy miała być wytykana palcami, ona nie próbuje powiedzieć o sobie, że jestem taką, naprawdę nie byłam taką złą osobą. Naprawdę nie jestem taka zła. Ona wie dobrze, ona jest grzesznicą. Ona naprawdę jest straszną grzesznicą. Ale ona wie, ten Jezus, tak jak powiedzieliśmy, ten Jezus jej pomoże. Ten Jezus jej naprawdę pomoże. I chwała Panu naszemu, kiedy stajesz przed Chrystusem, wiesz, że jesteś grzesznikiem, wiesz, że jesteś człowiekiem, który naprawdę nie ma nawet odwagi nieraz spojrzeć na swojego mistrza, ale Pan daje ci to, że możesz przyjść do Niego i naprawdę Jego doznać. I wtedy to, co jest napisane dalej, wtedy może być twoja wdzięczność, tą wdzięcznością cały czas rosnącą, Bo wtedy też wiesz, że będąc takim grzesznikiem, zostałeś przyjęty przez Jezusa Chrystusa. To jest jedna rzecz, jeszcze też jeden naprawdę bardzo silny warunek. Kiedy przychodzi do Jezusa Chrystusa, musisz być świadomy swojego grzechu, swojej choroby. To jest od Ducha Świętego. Duch Święty wprowadza człowieka w świadomość swojej choroby, tego, jaki jest grzeszny, jak bardzo potrzebuje uwolnienia. I właśnie to jest to, i chwała Panu za to, że to jest to, co Bóg daje. I chcę każdemu z nas, żebyśmy nigdy nie pomyśleli sobie naprawdę, że my już nie potrzebujemy. My już naprawdę jesteśmy takimi ludźmi, którzy naprawdę nie potrzebują. My możemy już stać prosto na nogach swoich przed swoim Panem. Możemy nawet ręce w kieszeni trzymać, kiedy do Niego się modlimy. Możemy nawet siedzieć. Nie musimy klękać. Nie potrzebujemy już tego nigdy robić. My możemy siedzieć. My jesteśmy ludźmi, którzy już są Jego takimi dobrymi braćmi. Chwała Panu naszemu za to, że prawdziwe Boże dziecko będzie zawsze wiedziało, to jest mój mistrz, a jestem uniżony Jego uczeń. To jest mój mistrz, potężny Jezus Chrystus, potężny mój mistrz, a ja z Jego wielkiej łaski jestem Jego naprawdę uniżonym narzędziem. I chwała Panu za to, że On tym też obdarza. I wtedy taki człowiek będzie mógł rosnąć, bo będzie mógł naprawdę być coraz bliżej swojego Pana i też inni będą mogli od Niego, przez tego człowieka otrzymywać coraz to więcej, więcej i więcej, bo Chrystus spokojnie będzie mógł tym uczniom się posługiwać. Obyśmy byli każdy z nas takimi uczniami, którzy już poszli za Jezusem Chrystusem, wzięli krzyż swój, poszli za tym mistrzem i mogą rzeczywiście być tymi użytecznymi Jego narzędziami. Chwała Panu naszemu za to, że On tego chce, abyśmy takimi byli. Amen.